Vítam vás, milí bratia, šostry, milí sluchače, pri svojich tabletách či komputerách. V zešlom sobote mieli sme také ščegulné spotkanie, taký zborový deň. A jeden z takých podstavových celov bylo doprovadiť náš zbor do tego, že by sám každý jeden ocenili ste náš zbor, kde on v teraznejším čase sa znajduje. Byly 4 možlivosti. Zdrový misijný zbor, zbor zabezpečený, zbor na rozhraní, neviem, jak to po polsku povedieť, i na rozdrožu, tak, i zbor v ohrožení života, čili zbor v nebezpečenstve svojego istnenia. Bylo to anonimovo, dlatego, že te papiery byly odvrucone tak, že by nikt nie widział, kto gdzie daje strzałkę. I większość tych strzałek było poznaczonych tam gdzieś koło tego zabezpieczonego zboru albo zboru na rozdrożu, na rozhrani. Czyli tych prawie że 40 ludzi, którzy byli tutaj, tak uświadamiali sobie, że nie jesteśmy całkiem zdrowym zborem, że potrzebujemy pewną odnowę, potrzebujemy pewne uzdrowienie. Brat Paulo Plchot, kaznodzieja jednego z praskich zborów, powiedział, że snem każdego pastora, snem każdego starszostwa jest, aby doprowadzić zbór do tej zabezpieczonej pozycji, żeby wszystko funkcjonowało, żeby było dosyć pieniędzy, żeby tam pracowało się z dziećmi, z młodzieżą, z starszą generacją, żeby tam była jakaś ewangelizacja, jakaś misja. Ale właśnie to był zbór efeski, który miał wszystko, który był zabezpieczony pod każdym względem, ale to, co mu brakowało, to mu brakowała pierwsza miłość. I tak nawet nie zauważył, że mógł się pozuwać na to rozdroże. I Pan Jezus mówi temu zboru, uważaj, żebym nie musiał poruszyć świecznikiem twojego zboru. Naród izraelski też miał to poczucie, że jest zabezpieczony. Miał świątynię, którą wybudował Salomon. Miał wszystkie te obrządki. Miał kapłanów, miał Torę, wiedzieli, co mają czynić, przy jakim święcie, przy jakim sabacie, przy jakich obrządkach, co się ma czynić. I wydawało im się, że się te rzeczy z narodu izraelskiego nie mogą stracić. Wydawało im się, że przecież Bóg, ten mocny Bóg, który przeprowadził ich z Egiptu przez Morze Czerwone, przecież nie pozwoli na to, aby Jeruzalem, aby nawet świątynia runęła w gruzach. A jednak Bóg posyła proroków Jeremiasza, Ezechiela, aby przygotowywać tych ludzi na tą straszną rzeczywistość, którą będą musieć słyszeć na wygnaniu już, że Jeruzalem obwarowane przez wiele miesięcy poddało się, że świątynia była wyrabowana, pozbierane te złote naczynia i że była zburzona. Nad czym może bolał Bóg, a nad czym mu bardzo zależało, dlatego posyłał tych proroków, żeby ci ludzie nie byli zrozpaczeni z powodu tego, że Bóg to pozwolił, żeby ci ludzie sobie uświadamiali, że to nasza wina, to moja wina. To myśmy byli niewierni, to myśmy spowodowali, że Bóg to swoje ukochane miasto, że Bóg tą swoją świątynię musiał niechać zburzyć. Nie mógł jej dalej bronić, aby zachować ten naród izraelski jako naród wybrany. I myśmy właśnie w przeszłym tygodniu czytając ten 8, 9, 11 rozdział, śledziliśmy, jak chwała Boża, która tam przebywała przez długi, długi czas nad tymi cherubami, jak się poruszyła, jak się przesunęła do drzwi, a później opuściła to miejsce. Przeszła na wzgórze, chyba na Górę Oliwną, i tam przez jakiś czas czekała, czy się coś nie stanie. Czy ci ludzie nie zrozumieją, że coś się stało, coś się zmieniło w tej świątyni. Pamiętam, jak Dave Petty, jeden z tych misjonarzy, którzy przez wiele lat już tutaj pracują i wybudowali CAM, tą chrześcijańską akademię młodych, to on w takim decydującym momencie swojego życia sobie postawił pytanie, co by się stało w moim życiu, gdyby Jezus umarł w niebie? I teraz zaczął wyliczać. Rano bym się pomodlił, przeczytałbym sobie kawałek pisma, w niedzielę bym szedł na nabożeństwo, śpiewalibyśmy pieśni, chwalilibyśmy Jezusa, szlibyśmy do domu, spokojnie byśmy zjedli obiad. Ale Jezus umarł. W jaki sposób dowiedziałbym się, że Jezusa w niebie nie ma? I właśnie ta myśl zmieniła jego nastawienie i powiedział, przecież Jezus powiedział, jestem z wami po wszystkie dni, a jeżeli Jezusa ze mną nie ma, to ja muszę to jakimś sposobem poznać. Ja muszę reagować na to i z powrotem szukać społeczność z Nim, abym wiedział, że Jezus żyje w moim życiu. Coś z tego właśnie oczekiwał Bóg od narodu izraelskiego, ale naród tego nie zauważył. Chciałbym dzisiaj przesunąć się z wami do 16 rozdziału, do jednego z takich może najmocniejszych obrazów, czy porównań, czy alegorii, które myślę, że muszą być zrozumiałe dla każdego człowieka w każdym stuleciu. Będę czytał z księgi Ezechiela, z 16 rozdziału, od 5 wiersza. Pan Bóg przez usta Ezechiela mówi do narodu izraelskiego i widzi go jako małe dziecko, jako małą dziewczynkę. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole przez niechęć do ciebie. Oto ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałeś się w krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij. Uczyniłem cię jak kwiat polny. Rosłaś, wzrastałaś, doszłaś do wieku dojrzałego. Oto przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię. Był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połem płaszcza mego nad tobą i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i wszedłem z tobą w przymierze. Stałaś się moją. 9 wiersz. Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew, namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem. 13 wiersz. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza, i doszłaś aż do godności królewskiej. Rozeszła się twoja sława między narodami. Dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. 17 wiersz. wziąwszy podobne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. 20 wiersz. Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi urodziła i składałaś im w ofierze na pożywienie. Czy więc znikomy jest twój nierząd? Zabijałaś przecież synów moich i paląc ich składałaś im w ofierze. A przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś na dni twojej młodości, gdyś była naga, odkryta i gdy szamotałaś się w swojej krwi. 59 wiersz. Tak bowiem mówi Pan Bóg, postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś, ty, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. 60. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości i ustanowię z tobą przymierze wieczne. Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła, wyrocznia Pana Boga. A więc to jest jedna z tych więcej alegorii, obrazów, które mają służyć do tego, ażeby ten naród żydowski widział tą dobroć, miłość, zainteresowanie ze strony Boga, a z drugiej strony ta niewdzięczność ze strony człowieka, ze strony tej kobiety. Nie tylko Ezechiel, ale i Izajasz przyrównuje Jeruzalem do nierządnicy, zaraz w pierwszym rozdziale. Później ten prorok Ozeasz, bo kazał mu się ożenić z nałożnicą, z prostytutką, która pomimo tego, że on był dla niej taki miłosierny, była mu niewierna. Uciekała z domu z powrotem, a on sobie ją kupował jako prostytutkę. I to miał być obraz nie dlatego, aby się oburzyli nad tym, jakie to małżeństwo wygląda u proroka Ozeasza. Ale ci ludzie mieli widzieć właśnie na podstawie tego, jak zachowywała się ta żona Ozeasza, jak oni zachowują się względem Boga. Myślę, że ten obraz, który czytaliśmy teraz w tym 16 rozdziale, jest najwięcej zrozumiały dla wszystkich, dla każdej matki, każdego ojca, nawet dla każdego dziecka. To jest ten najgorszy los, który może spotkać człowieka, kiedy jest dziecko niechciane. Kiedy ci, którzy go urodzili, życzą sobie, by raczej umarło, by raczej nie istniało. Myślę, że nie jest łatwe pozbyć się takiego piętna, nie tylko w początku życia takiego dziecka, ale że to może być jakiś cień, który później towarzyszy całe życie. Nie wiem, czy sobie uświadamiamy, że właśnie Dawid, który był później królem, był właśnie takim niechcianym chłopcem, który ani ojciec, ani bracia nie chcieli go mieć blisko siebie. Wypychali go na pastwiska z owcami. Kiedy były uroczystości w domu, nie zapraszano Dawida jako jednego z 8 synów. On był niechciany. A Bóg jakoby sobie wyszukiwał właśnie takich i żeby coś w ich życiu uczynił. Oczywiście musiały się rzeczy w życiu Dawida zmienić, złamać. Musiała być rozproszona ta chmura tego nieszczęśliwego losu, który mu miał towarzyszyć, aby okazała się Boża moc, która była większa, Boża miłość, która była mocniejsza, aniżeli to niechcenie ze strony tych najbliższych. Ezechiel opisuje, jak Pan Bóg zaopiekował się tym opuszczonym dzieckiem, któremu przykrył jego nagość, zatroszczył się o pożywienie, pomazał olejkiem, to znaczy podniósł ten autorytet, podniósł tą osobowość tego narodu. Przyodział w pięknej szaty, ozdobił klejnotami, złotem, dał godność królewską, a wieść o tym narodzie rozpłynęła się po całym świecie. Chyba tutaj jest historia narodu izraelskiego podczas panowania króla Salomona, kiedy wszystko było tak doskonałe, kiedy ludzie z daleka przyjeżdżali podziwiać mądrość, ale bogactwo, sławę tego narodu wybranego, którego Bóg sobie wybrał właśnie po to, aby pokazać chwałę Bożą całemu światu. Ale podobnie jak Salomon, właśnie wtedy, kiedy był na wierzchołku sławy, zaczął oddalać się od Boga, zaczął uświadamiać sobie więcej tą swoją mądrość, to swoje bogactwo, te swoje możliwości. Tak właśnie opisuje to ten Ezechiel, że zamiast, aby było dostatek wdzięczności i wierności wobec swojego dobroczyńcy, to ta dziewczynka, to niechciane dziecko, zaczęła uświadamiać sobie swoją piękność, swoją popularność. I tak jak tam jest napisane w tym tekście, zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, aby uprawiać nierząd, aby stać się niewierną wobec Bogu. A nie tylko to, ale Bóg z takim smutkiem przez proroka Ezechiela mówi: oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. Widzę tutaj w tym grzech szatana. Szatana, który był tym archaniołem w niebie, który był tą chwałą dla Boga, który się mógł cieszyć tą pozycją jedyneczną, niepowtarzalną, ale on zaczął pysznieć właśnie tym, że dzięki temu wszystkiemu, co Bóg mu dał, zaczął sobie uświadamiać tą swoją wielką pozycję, którą chciał jeszcze powyższyć, i został strącony. I diabeł od tego samego czasu kusi ludzi tym samym sposobem. Kusi tym sposobem, że wtedy, kiedy Bóg nam błogosławi, to on chce to wziąć do swoich rąk i powiedzieć: widzisz, jak jesteś dobry? Widzisz, jak umiesz dobrze śpiewać? Jak umiesz się modlić? Jak umiesz ładnie nawet sobie przygotować słówko? Jak umiesz dobrze służyć dzieciom? Jak cię wszyscy chwalą? Tylko pomyśl, jak jesteś ważny. Nikt nie poruszy twoją pozycją. Ile takich było obdarowanych, zdolnych, którzy skończyli daleko od Boga i nawet nigdy nie pomyśleli, żeby mogli popełniać takie grzechy, do których diabeł ich wciągnął. To nie znaczy, żebyśmy mieli potępiać siebie, żebyśmy mieli mówić o sobie, że jesteśmy niedobrzy, że jesteśmy brzydcy, że nic nie umiemy. Nie idzie o to. Oczywiście, że potrzebujemy mieć to zdrowe samopoczucie, że przecież Bóg stworzył nas doskonałych i my mamy dziękować za to, jakimi Bóg nas stworzył, jakimi darami nas obdarował. Ale chyba czujemy, że to, co brakowało w tym alegorycznym obrazie tej dziewczynie, to było właśnie poświęcenie się dla tego, komu ona zawdzięczała wszystko. Jest kilka takich pieśni, chwał, które zaczynają nie dzięki nam, ale dzięki Tobie, Panie. To jest właśnie ten nasz postój, który powinien być codziennie przypominany nam, aby nie stracić tej świadomości, którą ona straciła, z czego była wyrwana. Bóg zarzuca jej, oddawałaś się każdemu. To jest, myślę, bardzo głęboka prawda, którą z trudem tutaj dzisiaj rozpatrzymy, ale przypomina mi to właśnie tą Samarytankę, z którą spotyka się Jezus u studni, która chce być szczęśliwa, która czyni kroki do tego, aby miała szczęśliwe życie, ale coś w jej osobowości jest niewłaściwego. Szuka szczęścia niewłaściwym sposobem. I Jezus jej mówi, gdybyś ode mnie wzięła, nie pragnęłabyś już po tych rzeczach, które nigdy nie przyniosą ci szczęścia. I coś jeszcze mówi dalej prorok Ezechiel. Z mojego złota i z mojego srebra wzięłaś i ofiarowałaś to Molochowi. Ofiarowałaś to tym pogańskim bogom. Nie wzięłaś to, co było twoje, ale z mojego wzięłaś. Ja ci dałem to srebro, ja ci dałem to złoto, a tyś z tego wzięła. Brałaś też synów swoich i córki, któreś mi urodziła i kładłaś ich na ofiarę Molochowi. To były straszne ofiary i Bóg się na to patrzył i to działo się przez wiele lat. A w 22 wierszu przypomina wszystkich tych obrzydliwości, przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś na dni twojej młodości, gdy byłaś naga, odkryta i gdy szamotałaś się w swojej krwi. Może jeszcze pamiętacie świadectwa tych studentów, którzy przyjechali tutaj z tej organizacji Teen Challenge. Jak byli napełnieni, pełni radości i wdzięczności, co Bóg uczynił w ich życiu, jak zmienił ich życie. Jak w tych swoich 30 czy 40 latach już byli na dnie, już było im jedno, czy ich ktoś zabije, czy ich ktoś okradnie, czy im ktoś pomoże. Ale po kilku miesiącach, kiedy spotkali się z miłością ludzi, z pomocą, która płynęła od Boga, kiedy oddali swoje życie Jezusowi, oni byli napełnieni wielką radością, wielką wdzięcznością. Oni kochali te pieśni chwały, uwielbienia, które śpiewają każdy dzień, aby wyrazić wdzięczność Bogu za to wszystko, co zmienił w ich życiu. Ale teraz jest pytanie, jak to sobie utrzymać? Aby to nie była otaska miesięcy, ale żeby to były lata. Żeby po dziesiątkach lat nie zapomnieliśmy, że to, co mamy, nie zawdzięczamy sobie. Opowiadaliśmy to swoim dzieciom, swoim wnukom. To wszystko, co mam, to dobre, jest dzięki łasce Bożej. Taka mała napowieda jest w tym, że oni tutaj mówili, że po roku tamtego programu postanowili, że będą pomagać tym, którzy przychodzą nowi. To jest sposób, aby pozostać stale przy tej świadomości tego, kim byliśmy, a kim uczynił nas Jezus, pomagać drugim, którzy podobnie jak oni byli gdzieś na dnie, ale dzisiaj zaczynają się podnosić, Bóg ich uzdrawia, uwalnia i zaczynają się cieszyć. To jest ten najlepszy sposób, aby nie stracić tej radości, aby nie stracić tego, co Bóg chce, abyśmy pamiętali przez całe życie. Jest ciekawe, że w mediach najwięcej ludzi przyciągają negatywne wydarzenia, negatywne przybiegi. To ludzie chcą słyszeć dzisiaj, dlatego tyle tego jest w tych różnych wiadomościach. To jakoś przyciąga. A jednak Księgę Ezechiela, chociaż ona ma takie katastroficzne scenarze, nie przyciąga nas to, abyśmy czytali. A w tym jest tyle bogactwa. To największe bogactwo, które widzę w tym, powiedzmy, i w tym 16 rozdziale jest, że nie kończy to wydarzenie tylko tym smutnym powiedzeniem, tak jak ty zachowywałaś się, tak ja będę zachowywał się ku tobie. Postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś, któraś złamała przysięgę i zerwała przymierze. Nie jest końcowy wiersz ten 59. 60. wiersz brzmi: ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości. Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, coś uczyniła. Nie jest to niezmierna rzecz. Nie jest to niesamowita rzecz, o której wiemy, że Bóg, pomimo tego, że naród izraelski był tak nieposłuszny, pomimo tego, że i my zapominamy, że i my zaczynamy sobie przyswajać wszystkie te pozytywne rzeczy, które nie nabyliśmy, ale które Bóg nam dał. Że On pomimo tego chce być wierny względem swoich obietnic, chce być wierny ku nam takim sposobem, że w końcu odpuści. I ten naród izraelski będzie miał takie chwile, może już miał, ale jeszcze na pewno będzie miał takie chwile, kiedy nawet słowami nie będzie umiał wyrazić tego podziwu nad dobrocią, nad miłością i wielkością Bożą. Obyśmy i my mieli w swoim życiu takie chwile, kiedy tak Bóg jakoby otworzył nam na nowo oczy, abyśmy zobaczyli Jego miłość, abyśmy zobaczyli, jak On na nowo wyrównał nasze drogi, jak On na nowo zachęca nas do tego, abyśmy odnowili społeczność z Nim. W modlitwie, w posłuszeństwie, w takich tych bliskich relacjach, kiedy ta pierwsza miłość na nowo zacznie zwyciężać ponad wszystkimi innymi rzeczami. Miłość do Jezusa. Tego ze serca życzę sobie i nam wszystkim. Amen.